Dobry wieczór, przy mikrofonie Rafał Regulski, a program realizuje Jarosław Pachczyński. Zanim przedstawię mojego gościa, to rzucę takim oto cytatem. W polskiej szkole można zrobić dużo. Najważniejsze to nie czekać na czarodziejską różdżkę, tylko samemu zacząć czarować. Dobry wieczór, zanim ciebie przedstawię, to zapytam, czy jesteś czarodziejem?
Oj, zależy, czuż bym miał czarować, ale staram się zmieniać polską edukację, nadawać jej kolorów, barw, bo przez ostatnie lata było strasznie ciemno, szaro, buro, a kolor jest potrzebny.
Czyli częściowo do tego czarodziejstwa się przyznajesz?
Tak, częściowo tak, ale szamanem nie jestem.
Dobra, nasz czarodziej zatem jeździ po Polsce, odwiedza konferencje, placówki oświatowe, urzędy, także te dosyć ważne, w których rodzą się nowe prawa i zasady, na przykład kuratoria. A w ministerstwie też już byłeś?
Byłem.
Wielokrotnie, jednokrotnie?
Na razie jednokrotnie.
Ale byłeś powiedzieć, co im radzisz, czy po prostu na razie przetrzeć szlaki?
Byłem rozmawiać o tym, co robię i zainspirować do pewnych zmian pewnie.
Dobra, czyli nasz gość, nasz czarodziej był również w Ministerstwie Oświaty z kagankiem oświaty. Nie ma chyba tygodnia, byś nie wystąpił w mediach. Być może, nie ma teraz takiej szansy, żebyś nie pojawił się, bo masz stałą współpracę z telewizją śniadaniową.
Tak. Co poniedziałek.
Co poniedziałek. I tam też edukujesz.
Tak, tam edukuję w zakresie książek, czytelnictwa, promocji czytelnictwa, tego, co warto czytać, jakie tytuły, po jakie tytuły dzieci powinny sięgać, jakie rodzice powinni im proponować w zależności od tematu, który nam w danym tygodniu gdzieś tam przyświeca, więc można powiedzieć, że też edukuję.
Tak, czyli wczoraj byłeś w telewizji.
Oczywiście, że tak.
Jasne, a dzisiaj w radiu, bardzo nam miło. Proszę Państwa, nie boję się powiedzieć, że nasz gość jest najbarwniejszą postacią w całej polskiej oświacie. Chociaż dzisiaj lekki zawód czułem, bo widzę kreację monochromatyczną, jednokolorową. Dlaczego?
Tak się dzisiaj wydarzyło, że po prostu...
Ja wiem dlaczego, bo do radia przyjechałeś.
Tak, ale ja na co dzień też się ubieram kolorowo, ale dzisiaj po prostu miałem jeszcze inne spotkania przed tym, gdzie gdzieś tam, jak wyszedłem rano, to nie było to bardzo kolorowo, no ale nie możesz powiedzieć, że jest czarno-biało, bo jest zielony, jest kolor zielony, są kolorowe buty, więc ale nie są to aż tak bardzo kolorowe kreacje, jakie gdzieś tam było, można już wcześniej zobaczyć.
No w każdym razie na pewno dla tych barw kochają ciebie telewizję, ale nie tylko dla tych barw. Ważniejsze, czy naszego gościa kocha szkoła, bo on szkołę na pewno tak. Trzeba tylko jednak postawić pytanie, jaką szkołę kocha nasz gość. Na tym gościem jest, już powiem teraz, Jakub Tylman, no więc oficjalnie dobry wieczór, Jakubie.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, telefon do naszego studia 618-654-654. Gdyby Państwo chcieli włączyć się do rozmowy o oświacie, o kolorowej oświacie, którą proponuje Polsce Jakub Tylman, to prosimy o telefony, ale chcę Ciebie zapytać, Jakubie, na początek właśnie, jakiej szkoły Ty na pewno nie kochasz?
Oj, nie kocham szkoły, która mówi językiem takim, jakim mówiła kiedyś i takim, który nie jest już na czas dzisiejszej młodzieży, młodych ludzi. Szkoły, która nie stawia na relacje, na partnerstwa, szkoła, która cały czas stawia mur i granice strachu, lęku przed tym, by do niej pójść, by bać się, szkoły, która nie jest dzisiaj przyjacielem dzieci, a cały czas gdzieś tam jakieś ma inne wartości. Tej szkoły na pewno nie kocham. Ja sam miałem okazję do takiej szkoły gdzieś tam w życiu swoim pewnie chodzić, jak byłem w tym wieku szkolnym, ale cały czas mam informacje, sygnały, że takie szkoły jeszcze niestety są. Szkoły, które z szacunkiem jeszcze muszą dużo popracować, żeby ten szacunek dla ucznia i urzędnicy miały. Oczywiście nie chcę tu absolutnie generalizować, bo jest wiele wspaniałych szkół kochających i pasjonujących nauczycieli, ale niestety są jeszcze szkoły, których nie kocham, szkoły, które potrzebują zmiany, potrzebują, ja to mówię, koloru i to już nawet takiego nie dosłownie koloru, tylko takiego koloru mówiącego o zmianie sposobu podejścia, porzucenia tych schematów, które od lat się w nich powiela, takiej szkoły, która będzie nowoczesna, otwarta i uszyta już na miarę tych dzisiejszych czasów trochę.
Spróbujemy tę szkołę bliżej tutaj opisać, ale ponieważ rozmawiamy w dniu, w którym ruszyły matury, to zapytam ciebie, pamiętasz swoją maturę?
Tak, ja pamiętam doskonale swoją maturę.
Ale bardziej chciałbym zapytać, czy pamiętasz drogę do matury i jakbyś ją, począwszy od podstawówki, gdybyś miał to opisać, czy to była przyjemna droga, miła droga, ta rozpoczęta w pierwszej klasie, może w zerówce szkoły podstawowej, a zakończona właśnie egzaminem maturalnym.
Nie, dla mnie to nie była fajna droga. Nie wspominam szkoły jako miejsca, które dla mnie jest fajnym wspomnieniem. Jeśli miałbym opowiedzieć o fajnych wspomnieniach ze szkoły, to będą to tylko te, które będą dotyczyły poznanych tam ludzi, znajomości, ale absolutnie dla mnie było to miejsce, które kojarzyło się ze strachem, z lękiem, z obawą przed tym, że będę musiał pójść do tablicy, że będę przy tej tablicy, że tak powiem, nagrodzony w sposób niewypadający, czyli zostanie powiedziane, jaki to ja jestem, czego ja tu nie umiem, a co powinienem umieć, bo przecież miałem ten przywilej, nie wiem, czy to przywilej, ale ja pochodziłem z nauczycielskiej rodziny, moja mama jest nauczycielką i zawsze się do tego odwoływano, że twoja mama nauczycielka, ty tego nie wiesz. Więc absolutnie to nie była droga dla mnie usłana różami. Musiałem ją przebrnąć jak każdy, ale to właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że jeśli ja w życiu będę się zajmował kiedyś oświatą, bo ja miałem dwie drogi, albo wybiorę oświatę, albo wybiorę medycynę, ale nigdy za dobrym uczniem nie byłem, żeby można było aspirować potem do tej medycyny wówczas, to wiedziałem, że będę chciał robić szkołę inną niż ona jest, szkołę, która będzie przyjazna uczniom i uczennicom.
Ale powiedz, Jakubie, to twoje przekonanie, że szkołę trzeba zmienić, to rozumiem, budowałeś jako też uczeń, który przeszedł te etapy edukacji i szczeble edukacji, ale czy też rzutowało na to, że miałeś w domu mamę nauczycielkę i też obserwowałeś być może jej zmagania z oświatą, z systemem oświatowym?
Znaczy ja widziałem jej zmagania. Ja często teraz o tym mówię, że bo ja często też o tym mówię, kiedy mówimy o i wracamy do przeszłości, że wielu nauczycieli w ogóle, wielu nauczycieli czeka na zmianę. Oni czekają zawsze na nowego ministra, na nowy rząd, bo twierdzą, że będzie lepiej i fajnie. I też tak robiła zawsze moja mama. Ona czekała na te zmiany, że przyjdzie nowy minister, to posmienia. I ja ją kiedyś zapytałem, czy ona doczekała tej zmiany. Ona nie doczekała tej zmiany. A wiemy dlaczego? Wiemy, bo ona tylko czekała. I dzisiaj też wielu nauczycieli czeka na to, aż, nie wiem, minister wyciąga radziecką różdżkę i zaczaruje wszystkie szkoły i zrobi, że one będą nowe, piękne, wspaniałych rzeczy w środku, ale tak się niestety nie wydarzy. Minister może nam nie przeszkadzać, może nam w jakimś stopniu pomagać, ale jeśli my tego nie weźmiemy w swoje ręce, to my nie zmienimy polskiej szkoły. Ona nadal będzie taką szkołą, jaka była, będzie przechodziła kolejne jakieś tam kosmetyczne zabiegi, jak to po każdych zmianach rządowych. Coś będzie odchodziło, coś będzie przychodziło, ale my nadal będziemy tkwili, tak jak od wielu lat tkwimy, w tych samych szarych murach, w lamperiach, w tych budynkach, które kojarzymy jeszcze za czasów, do których szkoły, na przykład ja chodziłem. Tak niestety wygląda jeszcze dużo polskich szkół, a to oznacza, że w tych szkołach cały czas czekają. Oni cały czas czekają na tą magiczną różdżkę, której nikt im nie wyciągnie, jeśli sami nie zrobią.
A ty te potrzeby zmian widziałeś już jako uczeń i o tym z mamą rozmawiałeś jeszcze jako uczeń? Czy dopiero jak już pokończyłeś edukację i sam zacząłeś być elementem tej układanki zwanej systemem oświatowym?
Nie, ja jako uczeń tylko nie godziłem się z pewnymi kwestiami i głośno o nich mówiłem. Ja dlatego też ponosiłem tego pewne konsekwencje w szkole, bo ja nie byłem takim, można powiedzieć, grzecznym uczniem. Jeśli coś mi się nie podobało, to ja o tym mówiłem. A nie podobało mi się na przykład to, co do dzisiaj w wielu polskich szkołach jest. Mam nadzieję, że już w coraz mniejszej ilości. Że nauczyciele na przykład, kiedy oddaje pracę, jakiekolwiek sprawy, które sprawdzał, sprawdziany, to wyczytywał od najlepszych do najgorszych. czyli już dokonywał tego dokonania tych katalogu uczniów, że ci najlepsi będą pierwsi, a ci będą na końcu. Ja nigdy tego nie rozumiem, dlaczego tak musi być, dlaczego my musimy być tak segregowani i co to w ogóle oznacza, że ile ta ocena jest tak naprawdę warta. Ja zawsze też nie godziłem i uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwy system oceny cyfrowej. Ja zawsze uważam, że on gubi tych uczniów, którzy są kreatywni, którzy potrafili poradzić sobie i znaleźć odpowiedź na dane pytanie, ale nie wbić się w ten zwany klucz maturalny czy jakikolwiek egzaminacyjny. Czyli z góry byli skazani na te oceny dużo niższe, mimo tego, że potrafili znaleźć sposób na rozwiązanie tego zadania. To dla mnie też było strasznie niepojęte, dlaczego tak jest, dlaczego my zabijamy w młodych ludziach tą kreatywność. Ale wtedy pewnie nie umiałem tego tak nazywać, jak mówiłem o tym dzisiaj, ale uważałem, że ten system jest nie dla mnie i on nie tyle nie dla mnie, co on po prostu nie powinien tak wyglądać, bo jest on strasznie, był on strasznie niesprawiedliwy i dlatego uważam, że on potrzebuje zmiany i uważam tak do dzisiaj zresztą, że...
I te zmiany konsekwentnie próbujesz wdrażać i wdrażasz. Zaraz o nich niektórych powiemy. Natomiast ja, żeby tak nie wyszło, proszę Państwa, że Regulski sobie tutaj usiadł przed mikrofonem i powiedział, że najbarwniejsza postać w polskiej edukacji i Państwo mają wierzyć temu bądź nie, to tylko sięgnę po kilka takich faktów. To będzie takich kilkanaście moich zdań monologu. Otóż nasz gość Jakub Tylman to członek Rady Programowej Fundacji Teach for Poland. Jest to polska taka część światowej organizacji, czy może raczej sieci organizacji Teach for All, która kieruje się zasadą chcę szkoły, w której każde dziecko czuje się równe, wspierane i doceniane. Nasz gość jest to także ambasadorem programów edukacyjnych BNET. To taka propozycja dla nauczycieli, którzy w ramach swojej pracy z uczniami chcą poruszać tematy związane z nowymi technologiami, przyszłością, bezpieczeństwem w internecie. Także ambasador programu BEECO. To z kolei propozycja dla nauczycieli, edukatorów, którzy w swojej pracy poruszają tematy związane z edukacją ekologiczną i klimatyczną. Wreszcie Jakub Tylman to laureat Nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, wyróżniony też Nagrodą imienia Janusza Korczaka oraz w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022, a także zwycięzca plebiscytu radiowej Czwórki Nieprzeciętni, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania. Laureat Nagrody Niezależnego Jury i Nagrody Publiczności w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu EduSensus Education Awards, tytuł Pedagog Roku. Jakoby, ile ty masz lat?
A na ile wyglądam, należałoby zapytać się w tym roku.
No dobra, nie musisz, to nie odpowiadać.
Ale mogę odpowiadać, to jest żadna tajemnica, 35.
No bo tutaj ta litania to prawie jakbym sczytywał ordery z munduru radzieckiego żołnierza.
Ja właśnie nie lubię, jak ktoś to czyta, bo to gdzieś tam po drodze było, ale to tylko świadczy o tym, że na niektóre rzeczy...
Nie, to świadczy o tym, że widać to, co robisz i na różnych płaszczyznach, na różnych forach to po prostu jest zauważone i doceniane.
I to jest cudowne, bo to przyczynia się do inspirowania innych, do tego, aby podążali drogą zmiany, aby nie bali się tego robić. No, ja robiłem to w czasach okrutnie trudnych, poniosłem tego bardzo duże konsekwencje. Dziś już nawet niechętnie do tego wracam, bo ja zawsze uważam, że to, co było, to nie powinniśmy już do tego wracać, ale ja pokazywałem, że można dokonywać zmiany w polskiej szkole, nawet gdyby cały świat był przeciwko. To można było to robić i ta odwaga jest bardzo potrzebna, ale dziś jest nam dużo łatwiej niektóre rzeczy robić. Dziś możemy w polskiej szkole rozmawiać o kolorach i absolutnie nie bać się tego, że za chwilę przyjdzie kontrola i będzie chciała nam pokrzyżować plany i zrobić dużo niefajnych rzeczy w związku z tym. Więc to jest o tyle łatwiej, ale ja się cieszę z tego, że to, co zaistniało w mediach, inspirowało, bo ja nie byłoby dnia, gdybym nie otrzymał wiadomości mailowej czy w social mediach z jakimś podziękowaniem albo z wysłaniem jakiejś inspiracji, że ktoś coś zrobił, zainspirował się czymś, co usłyszał, albo dopytuje o to, jak niektóre rzeczy zrobić, więc to daje mi poczucie tego, że to ma sens, że to jest ważne, skoro zmieniamy życie w innych młodych ludzi w szkole poprzez te działania, to już wiemy, że to ma sens i że było warto to robić.
Mhm. Próbujesz oczywiście docierać ze swoimi propozycjami dla polskiej szkoły jak najszerzej. Jesteś autorem też książki dla nauczycieli i rodziców, jak pokolorować szkołę. Oczywiście pojawiasz się w mediach bardzo często i w różnych mediach, także widać, że jest też jakiś głód na informacje o tym, jak tę szkołę zmieniać, ale kiedy ty mówisz, że też o swojej mamie, że nauczyciel nie ma czekać na zmiany, tylko sam chwycić tę różdżkę i zmienić, co się da, to ja ciebie zapytam, czy nauczyciel, pracownik szkoły może dużo zmienić w ramach tego systemu, który jest, czy ma duże pole do popisu w przeprowadzaniu takich zmian, które nie łamią jakichś szerszych praw ustanowionych dla szkół. I nie wykraczają poza te prawa w sposób niedopuszczalny.
Oczywiście i zdecydowanie tak. Przepisy, które są, na całe szczęście są tak skonstruowane, że można naprawdę w polskich szkołach zrobić dużo i dużo w polskich szkołach, w fajnych rzeczy się, publicznych szkołach dużo się dzieje. Te zmiany od oceniania, od zrezygnowania z cyfrowych ocen, poprzez modele oceny zachowania, poprzez zmianę jakby w ogóle formuły szkoły, porzucenie rezygnacji z dzwonków, tych pomysłów w polskich szkołach jest bardzo dużo i to się dzieje, a to oznacza, że można to zrobić. I jasne, sam jeden nauczyciel, który zapragnie zmiany, on od razu nie zwojuje całego świata. On musi mieć wsparcie przede wszystkim w dyrekcji, ale też super byłoby, gdyby znalazł wsparcie w jakichś kolegach, koleżankach, którzy będą chcieli tą zmianę robić, bo będzie mu bardzo trudno robić to samemu, ale warto ją rozpocząć, warto zainicjować zmiany, warto o tych zmianach rozmawiać, o tych zmianach, które są możliwe do realizacji, takie, które z których można spróbować. Jeszcze niedawno namawiałem wszystkich do tego, by rezygnowali z zadań domowych, z większym lub mniejszym entuzjazmem przyjmowane to, ale próbowali. Potem pisali do mnie, okej, faktycznie miałeś rację, nic się nie zmieniło, to tylko to nasze pojęcie takie, że coś było, to musi to być. Więc to jest możliwe, naprawdę. My możemy zrobić w polskiej szkole bardzo dużo bez zmiany przepisów, bez czekania na zmiany przepisów. Mówię o tych takich programowych działaniach, bo też dużo możemy zrobić i pokolorować szkołę, dużo w niej zmienić i też nie zawsze musimy zasłaniać się, że na wszystko są potrzebne pieniądze, bo to jest kwestia takiej strefy komfortu, w której my jesteśmy, że lubimy wydawać pieniądze, jakie dostajemy i czekać na nie, aż one do nas przyjdą. A ja uważam, że te pieniędzy jest dużo na świecie, tylko trzeba umieć je pozbierać, o nie się upomnieć, po prostu poprosić i znaleźć przestrzeń do tego, by nie czekać znowuż na to, aby nam dał Urząd Miasta, Prezydent czy jakikolwiek inny organ, to realizować te swoje plany właśnie z partnerami,
To na przykład kto może być takim donatorem, kto może dać takie pieniądze, skąd można pozyskać?
Wiesz co, przykładowo. No to tak, nie wszystko musimy pozyskiwać w formie pieniędzy, bo możemy pozyskiwać towar. Bardzo dużo lokalnych firm dzieli się tym. Jeśli zaproponujemy im w zamian za jakąś promocję w social mediach naszych placówek oświatowych, to naprawdę i to jest kwestia wyjścia z jakiejś pewnej strefy komfortu, bo nam jest trudno coś prosić, my nie lubimy tego robić, prawda? No to jest takie naturalne, że proszenie o coś nie jest niczym. Ja się tego dawno temu pozbyłem i ja
co
nie mam...
na przykład wyprosiłeś w ten sposób?
I możesz, to łatwiej będzie, jak mnie zapytasz, czego nie wyprosiłam chyba, bo ja wyprosiłem naprawdę ogrom rzeczy przeróżnych, od fotela, który przyjechał do nas z produkcji Voice of Poland, mogłoby się wydawać niemożliwe, po fotele kinowe, które u nas stoją, po szafę akustyczną, po podłogi, meble, sprzęty. Mogłem tak się wymieniać, jakby po dekoracje, ozdoby, kwiaty, nie wiem, z Polski, z zagranicy, z różnych stron. I nie chcę mówić, teraz jest mi dużo łatwiej, wiadomo.
Bo jesteś znany, bo szkoła...
Bo szkoła jest znana, bo jest mi dużo łatwiej, ale ja dużo rzeczy wyciągałem wcześniej od... Wyciągałem, to tak w ogóle nieładnie zabrzmiało teraz. Wyciągałem, po prostu no, nawiązywałem współpracę z instytucjami dużo wcześniej i też nie miałem z tym problemu. Jasne, na początku odmawiano mi i kiedyś w ogóle to, jak pisałem maile do kogoś i o coś go prosiłem, to czekałem już 3 godziny. Dlaczego jeszcze tak ktoś mi nie odpisał? Przecież ja go poprosiłem. I potem zdałem sobie sprawę, że te maile to tak łatwo jest w ogóle wyrzucić, nie? Że... No więc zacząłem pisać listę pocztą wysyłaną, tradycyjną, bo okazało się, że one są dużo bardziej skuteczne. Bo jak już ktoś ten list do łapy w cudzysłowie chwyci, mówiąc kolokwialnie, no to trudno mu będzie, on zawsze będzie gdzieś tam koniec go nie wyrzuci. I one przynosiły dużo większe efekty w pozyskiwaniu różnych grantów. Ale pamiętam, że jeden z pierwszych firm, nie chciałbym tu ulokować o tych marek, ale była jedna z super prosperujących producentów czekolady w Poznaniu, w Wielkopolsce. Jest firma, która dała nam też bardzo dużo czekolady kilka lat temu, dobrych kilka lat temu. I też nieco to nie chciała. Ja pamiętam, że oni napisali, że oni nam dadzą na czekoladę, to pojechałem osobowym autem. No mówię, no ile mogą mi dać tej czekolady? A okazało się, że musiałem tam wrócić jeszcze drugi raz, bo nie byłem w stanie tego zmieścić. Więc...
Ja czyli mam bywa przy... łatwiej niż się wydaje na początku. Bywa
tak,
łatwiej.
Tylko nie można zniechęcać, jak ktoś nam czegoś nie da. Bo w końcu nam ktoś da, a to nas zarazi do tego, by prosić o więcej. I ja wiem, że to jest w ogóle chore, że żyjemy w takich czasach, kiedy my musimy o coś prosić, nie? Bo wydawałoby nam się, że przecież to jest zadanie takie ważne, jakim jest edukacja, że nam nic nie powinno brakować, ale cały czas będę powtarzał, my możemy czekać, aż to być może kiedyś doczekamy takich czasów, że nam niczego w szkole nie będzie brakować, ale możemy to ogarniać na różne własne sposoby, mimo tego, że ja wiem, że tak być nie powinno, że powinno wszystko być, ale też wiem, że długo tak nie będzie.
Wspomniałeś o szkole bez ocen, zaraz do tego wrócę. Mówię to głośno po to, żeby nie zapomnieć. Natomiast jeszcze zapytam, bo kilka razy użyłeś zwrotu rezygnacja z cyfrowych ocen. Rozumiem, że cyfrowych nie w sensie nośnika, tylko zapisywanych cyframi. O to
tak, chodzi, tak? Bo wiesz, oceny w szkole są potrzebne, bo musi uczeń dostawać informację, co umie, a czego nie. Ale pytanie, czy jest potrzebna ocena cyfrowa? Czy ta cyfra coś wnosi?
W twojej szkole nie ma cyfrowych ocen?
U nas jeszcze są cyfrowe, bo ja mogę powiedzieć dlaczego, bo to my mieszamy się do tego, ale to jest bardzo trudny proces, kiedy przez lata tkwimy w tej ocenie cyfrowej i kiedy próbujemy to robić, to cały czas dostajemy sygnały i informacje od rodziców najczęściej. Czy ten poziom wiedzy to już jest 3? Mhm. Jakby trudno jest nam... Nie tylko u nas, ja wiem, że tak jest, gdzie próbuje się odchodzić od tych cyfrowych. My tak mocno ugrzęznęliśmy w tych ocenach cyfrowych, że my zawsze próbujemy tą nową rzecz zastąpić albo przyrównać do jakiejkolwiek oceny. A przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że te oceny cyfrowe są warte tyle, co pieniądze w Monopoli. Bo kiedy w tą grę gramy, to bardzo chcemy mieć dużo kasy, kupować nieruchomości, stawiać je. Ale kiedy odłożymy ją na półkę, to zapominamy o tym, co mieliśmy, czego mieliśmy. Tak samo jest z ocenami. Kiedy my wychodzimy ze szkoły, to one nie są dla nas już ważne. Przecież ważne jest to, co jest w naszych głowach, to jakimi jesteśmy ludźmi, to, co potrafimy robić, to, czego się nauczyliśmy, a nikt z nas już nie pamięta, ile miał ze sprawdzianu z procentów z matematyki w tym semestrze, bo to nie jest ważne. Ważne jest, co potrafimy robić. I dlatego te oceny cyfrowe tak niewiele wnoszą, a są czymś bardzo złym. To jest coś, co powoduje dzisiaj bardzo dużo frustracji w polskich domach.
A nie są one być może najlepszą informacją dla szkoły, do której przechodzi na wyższy etap edukacji uczeń. On przychodzi z takim bagażem ocen, jakie ma. No i jest to bardzo czytelne, tak się wydaje przynajmniej, dla tych, którzy go przyjmują w nowej szkole. No mówię o tym systemie edukacji, który jest na tym zbudowany w ten sposób, że po prostu to jest informacja.
No tak, ale na ile ta ocena cyfrowa, która została wpisana, jest adekwatna do faktycznego poziomu wiedzy, nie? Bo będziemy mieli teraz tak, i tu należałoby rozłożyć te czynniki pierwsze. U nas w szkole i w wielu innych szkołach uczeń może poprawić ocenę zawsze, kiedy chce. Kiedy ma na to ochotę, skoro się nauczył, to nieważne jest, czy to minęły 2 tygodnie, miesiąc, czy on się nauczył. I kiedy tą jedynkę poprawia na 5, to on już umie na piątkę, prawda? No bo poprawił na piątkę, umie na piątkę. A w niektórych szkołach jest cały czas ten system, że wyciągniemy mu średnią, miał jedynkę, dostał piątkę, no to ma trzy.
Ale dobrze, ale jakie to jest, zauważ też, zadanie dla nauczyciela. Bo nauczyciel raz kiedyś zadał, być może przepytał ucznia, umiał na tyle, na przykład na mierny, na dwójkę. I teraz ile razy ten nauczyciel ma pytać ucznia, który chce poprawiać z dwójki na trójkę może, a potem na czwórkę jeszcze?
Ale w czym mamy problem? Skoro uczeń się nauczył i chce przyjść i zaliczyć ten materiał, to dlaczego mamy mu tego nie pozwolić? Przecież...
Dobrze,
my
mamy
jesteśmy
problem. Mamy
instytucją,
problem,
którą nazywamy szkoła, czyli my mamy uczyć.
Ja powiem, w czym mamy problem według mnie. Myślę, że problem mamy w tym, że gdyby takich uczniów znalazło się nagle 100, to ten nauczyciel nie wyjdzie z tego korkociągu, w jaki wejdzie z tymi uczniami, którzy chcą poprawiać i poprawiać, i jeszcze raz poprawiać, i jeszcze raz poprawiać.
Doskonale wiemy też, że to tak nigdy nie jest, że to 100 uczniów będzie chciało poprawiać, bo to jest jakiś procent uczniów, którzy najczęściej zawsze poprawiają. I kiedy mają, bynajmniej u nas się to sprawdziło, bo kiedy mają to przekonanie, że mogą poprawić, kiedy chcą, to ja ci powiem, kiedy oni poprawiają. Oni nie poprawiają na bieżąco. Jeśli mogą poprawić, kiedy chcą, to kiedy zbliża się końcówka roku szkolnego, to już przypominają właśnie o tym, że warto byłoby tą ocenę mieć wyższą, tak? I zdarzają się uczniowie, którzy są w stanie to zrobić, a zdarzają się uczniowie, którzy nie są w stanie tego zrobić, bo tego materiału jest już tak dużo, że nie są w stanie poprawić, ale to naprawdę, może to brzmi tak, ale to nie jest tak dużo procent uczniów, z którym nie było można sobie poradzić.
Ja
przenoszę to na realia szkoły, która ma tam 230 uczniów, tak, i jest to absolutnie do ogarnięcia, ale jaki to jest komfort do tego, że ty nie jesteś ograniczony, że masz tylko 2 tygodnie i nieważne, że w ciągu tych 2 tygodni jeszcze musisz napisać taki sprawdzian, siaki, owaki, jeszcze przeczytać lekturę i zrobić to i jeszcze poprawić ten sprawdzian, z którego ci nie wyszło. Nie, masz możliwość poszukania tej przestrzeni czasowej wtedy, kiedy będzie ci dobrze i kiedy się nauczysz, poprawisz i nie będziesz żył w tym przekonaniu, że umiesz na 5, a dostałeś 3, bo ktoś wyciągnął tobie średnią. To jest strasznie nie fair w mojej ocenie i jeśli ktoś umie na 5, to umie na 5, bo on umie to, co miał umieć, żeby tą ocenę dostać. I czy nie łatwiej byłoby, gdybyśmy tej oceny cyfrowej nie mieli, tylko gdybyśmy zrobili notatkę, uczeń panował taki ten materiał, on już po prostu umie, nie? I zobaczyli, ile byśmy mieli problemów, nie?
Przypomnę, proszę Państwa, że gościem tej rozmowy po zachodzie jest Jakub Tylman, który próbuje zrewolucjonizować, naprawić, poprawić, ubarwić polską oświatę. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, a tu widzę, że na tapecie mamy Bee Gees.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna
Rozmowy po zachodzie.
I przypominam, że można włączyć się do tej naszej rozmowy po zachodzie, do rozmowy dziś o polskiej edukacji, której przedstawicielem i reformatorem jest nasz gość Jakub Tylman. Ja wspomniałem o tym, że zagadamy jeszcze naszego gościa o szkoły bez zadań domowych, bo to być może jest przykład tego, że działania oddolne, no być może właśnie procentują ogólnie obowiązującym przepisem czy rozporządzeniem, bo tu mamy akurat rozporządzenie ministerialne w tej sprawie. Bo uchodzisz, Jakubie, za inicjatora ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoły bez zadań domowych. I czy to naprawdę od ciebie wyszło? Czy to, że od 1 kwietnia tego roku zadania domowe w szkołach są nieobowiązkowe, że nauczyciel może je zadać, ale uczeń nie musi ich odrabiać i jeśli nie ma na to ochoty i nie spotka go za to żadna kara, to twoja zasługa?
Wiesz, to absolutnie bym sobie tego nie przypisał, bo ja to tłumaczę dzisiaj, że my wiele lat temu, nie wiem, 7 lat temu zrezygnowaliśmy z obowiązkowych zadań domowych i wtedy było jeszcze więcej przeciwników niż jest ich dzisiaj.
A wtedy to było pionierskie.
Tak, a wtedy to było pionierskie, bo wszyscy uważali, jak tam, no wychowacie w cudzysłowie głupie dzieci, tak? No bo jak nie będą nic robić w domu, to w ogóle jakaś tragedia się stanie. Dzisiaj to tłumaczę prosto. Tak długo jak chcemy i jak możemy, tak długo będziemy się oszukiwać, że te zadania domowe mają sens i coś wnoszą. Tak długo możemy to robić i wmawiać sobie, że bez nich będziemy mieli głupsze dzieci. Ale kiedy komuś zachce się zajrzeć do środka tego problemu, to zobaczy, że to tak nie jest wcale, że brak tych prac coś zmieni. A już wam mówię dlaczego, bo zdecydowana większość prac domowych dostępna jest w tej chwili w necie. Możemy wpisać te rozwiązania, mamy aplikacje, które rozwiązują za nas te zadania. Mamy uczniów, którzy ich nie wykonywali, bo je odpisywali. Mamy uczniów, którzy ich nie wykonywali, bo nie potrafili tego robić, nie mieli w domu nikogo, kto im pomoże. I tak na dobrą sprawę, a ci, którzy chcieli te zadania robić, je robili. I oni je mogą dzisiaj nadal robić. Więc my przez te lata próbowaliśmy różnych modeli i my zauważyliśmy ogromną w ogóle tendencję po rezygnacji z prac domowych do tego, że uczniowie, którzy mieli z czymś problem, a nie mieli wcześniej na to czasu, bo dostawało zadanie domowe z każdego przedmiotu, mieli czas pracować nad tymi niektórymi niedoskonałościami. I my wtedy przekonaliśmy się o tym, że to ma sens, ale też było tak, że my nie zostawiliśmy tej przestrzeni pustej. My wymyśliliśmy sobie tak zwane zadania długoterminowe, zadania, które najczęściej były zadawane, nie wiem, raz w miesiącu, czy raz na 2 miesiące nawet. To były zadania jakieś projektowe w grupach, uczniowie robili je wspólnie. Wtedy mieli możliwość jakby weryfikacji swoich postaw, umiejętności z takich...
Co było na przykład takim zadaniem?
To było na przykład opracowanie jakiegoś projektu, łącznie z przedstawieniem go i wtedy mieliśmy powiedzmy lidera, który prowadził ten projekt, osobę, która zdecydowała się go opisać, potem osobę, która zdecydowała się go przedstawić.
Jaki projekt na przykład? Tak już nazwijmy go, namacalnie go
zobaczmy. To były przeróżne projekty, ale to mógłby być projekt edukacyjny polegający na przykład na przygotowaniu wystąpienia, czy przygotowaniu na przykład kosztorysu jakiegoś, czy przygotowaniu jakiejś...
Mówimy o szkole podstawowej.
Tak, mówimy o szkole podstawowej, czy przygotowaniu jakiejś scenki, czy jakiegoś krótkiego spektaklu, gdzie była część uczniów, która zajmowała się tą stroną za kamerą, a część poza kamerą. Moglibyśmy wymieniać tych zadań, ale to były takie zadania, które faktycznie coś wnosiły, które potrafiły też obserwować nauczycielom w czym się niektórzy dobrze czują, w których zadaniach jest im łatwiej, że tak powiem, one przy okazji ich uczyły, więc ja zawsze powtarzałem, że jest przestrzeń na mądre zadania, ale zadanie 5., 7., 10. ze strony 14., 18. i 20. z wielu przedmiotów nie są mądrymi zadaniami, ponieważ doskonale wiemy, że nauczyciel nie jest w stanie ich sprawdzić jakościowo. On jedynie sprawdzi je ilościowo, czyli przejdzie po klasie i odhaczy, kto ma, kto nie. Albo zrobi to moje ulubione w ogóle w szkole. Numerek 26, 17 i 6 podejdzie do biureczka i pokaże, czy to zadanie domowe jest. I wtedy może ewentualnie sprawdzić je jakościowo dwóm czy trzem osobom. A wtedy tracimy jakiś czas na to. Zawsze 5 minut, 8. To ja zawsze tłumaczyłem nauczycielom, najczęściej matematyki, bo oni zawsze mieli największy problem ze zrozumieniem tego, czy nie lepiej będzie wykorzystać te 5 czy 8 minut, które gdzieś tam zyskujemy, właśnie na to, by chociaż jedno zadanie wyliczyć wspólnie. Wszyscy gdzieś siedzą w tej klasie i patrzą i chcąc, nie chcąc, coś w tej głowie może zostać, prawda? Niż przypisane z aplikacji, czy nie zrobione, czy stres. I ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Możemy brnąć w to, że to nic dobrego nie przyniesie, a możemy po prostu ocknąć się i zobaczyć, w jakim świecie żyjemy, że to tak dawno już było, że ono nic nie dawało i po prostu było.
Mówiłem, że do naszej rozmowy mogą się włączyć państwo, czyli nasi słuchacze, i właśnie zadzwonił do nas jeden ze słuchaczy. Może poproszę ciebie, żebyś założył sobie słuchawki, Jakubie. Słuchamy pana. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. 618-654-654.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór gościowi i słuchaczom. Stan edukacji w Polsce, delikatnie mówiąc, jest fatalny i to jest takie bardzo delikatne określenie. Uczniowie uczą się chociażby o rewolucji francuskiej, o innych sprawach, chociażby z historii zagranicznej, omija się albo znacznie okraja się, chociażby to powstanie wielkopolskie, które niedawno była o to nagonka. Jeśli chodzi o wiedzę o społeczeństwie, ja nie wiem, czy się teraz inaczej czasami nie nazywa, jakby się zapytać ucznia szkoły średniej, jakie zadania w mieście ma burmistrz lub prezydent, jaka ma rada miasta, to sądzę, że żaden nie będzie umiał na to pytanie odpowiedzieć. Co jeszcze się powinno zmienić? Powinno się zlikwidować oceny z WF-u, z wychowania fizycznego. No nie powinno się oceniać tego, czy ktoś dalej skoczy w dal, czy ktoś będzie miał lepszy czas. Ewentualnie powinno się oceniać, jeżeli ktoś nie chce do tego podejść, no to wiadomo, jeżeli lenistwo powinno być oceniane na jedynkę. Natomiast druga ocena ewentualnie, jaka z tego powinna być, to jest 5 albo 6 za wykonanie. Nie za jakiś czas, jakiś odległość i tak dalej, tylko za wykonanie. No i jeszcze najważniejszej rzeczy brakuje. Wiem, że jeszcze nie ma 23, ale w szkołach brakuje rozmów o współżyciu, o seksie. Potem są problemy, potem są różne sytuacje, które pewnie nie powinny nigdy być. Natomiast są to ludzie, którzy wkraczają w dorosłość. Jak najbardziej, oczywiście szczególnie w szkole średniej, chociaż i w ostatnich klasach szkół podstawowych również, oczywiście dostosowane do wieku, tego brakuje. Więc jest sporo do pracy, materiał jest bardzo rozbudowany, nauczyciele nawet nie mają czasu i możliwości, aby przerobić ten materiał. Materiał powinien być skompresowany, i powinni uczniowie się uczyć to, co w przyszłości tym ludziom i dorosłym się przyda. Wszystkiego dobrego życzę, dobrego wieczoru.
Dziękujemy panu bardzo. Wprost pan tego nie powiedział, ale tak odczytuję, że zagłosował pan, jeżeli tak byśmy odbierali ten głos, za zmianami, które proponuje nasz gość. Za wszelkimi zmianami, które coś próbują w tym monolicie nowego wydrążyć. Nowe.
Tak, i poruszył pan bardzo ważną kwestię, do której my nie dotarliśmy, bo jakbyśmy mieli o wszystkim dzisiaj rozmawiać, to byśmy tutaj faktycznie długo siedzieli, ale o cenach. I ja zgodzę się w 100%. Ocena z WF-u, tak samo jak ocena z plastyki czy muzyki, to są takie przedmioty, które powinniśmy zaliczyć. Czyli nie ocenić, na ile potrafimy śpiewać, bo każdy może mieć różne poczucia rytmu, może mieć różny słuch i niekoniecznie musi być w tym dobry, ale powinien mieć ten przedmiot po prostu zaliczony, czyli uczestniczył, aktywnie w nim uczestniczył, był, wykonywał zadania, to po prostu ma go zaliczonego. Podobnie z WF-em zgadzam się w 100% i to jest też ta zmiana, która w mojej ocenie powinna gdzieś się w przyszłości i to już musi się niestety pojawić odgórnie, ale powinien ten głos zostać usłyszany, bo wiele osób o tym mówi.
Mhm. To może jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja dużo czasu nie zajmę. Przysłuchuję się tematowi, dużo w tym teorii. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i chciałem powiedzieć, że dawno już nie oceniamy za wyniki na WF-ie, więc to wszystko jest troszkę nieaktualne, jeśli chodzi o WF. Tylko co najwyżej za postępy i aktywność, więc nie wiem, skąd się biorą takie teorie, że ktoś kogoś ocenia, nie wiem, za czas, którym przebiegł jakiś tam dystans, to nie wiem, chyba że gdzieś jeszcze ktoś się taki zdarza, ale nie sądzę, bo raczej tych nauczycieli, których znam, kolegów i koleżanki, to raczej podchodzą zawsze do ucznia, znam trochę tego towarzystwa jednak dużo, więc myślę, że tutaj obaw nie trzeba mieć, że ktoś będzie kogoś oceniał za to, że nie wiem, za wolno przebiegł 800 metrów.
Ale powiedział pan, że są oceny za postępy, czyli jak ktoś na przykład dzisiaj przebiegł 800 metrów w takim czasie, a za jakiś czas szybciej, to jest bardzo dobrze oceniane, tak?
To nawet jest więcej niż bardzo dobrze.
To
tak się podchodzi do tego tematu już od dawna, bo to jak pamiętam, to dobrych 10 lat pewnie, więc jak ktoś słuchaczy wypowiada się tak czy owak, to znaczy, no, ma blady pojęcie.
A wyobraża sobie pan jako WF-ista, żeby na przykład tych ocen faktycznie w ogóle nie było z WF-u, a były właśnie opisowe oceny? No bo coś, coś pan na świadectwo musi wpisać z tego WF-u też, nie?
Powiem tak, jeśli chodzi o opisowe oceny, to trochę sobie tego nie wyobrażam, bo mając 25 uczniów i każdemu walnąć opisówkę, w której musiałyby być pewnie zawarte jakieś fachowe stwierdzenia. Te dzieciaki by dużo z tego nie wiedziały. Natomiast uważam, że tutaj bardziej powinno być na zasadzie zaliczone, niezaliczone i tyle.
Bardzo panu dziękujemy za to uściślenie i dopowiedzenie. Mam takie jeszcze pytanie, bo czas nam bardzo szybko ucieka tutaj. Może i rzeczywiście tematu nie wyczerpiemy, ale okazuje się, że temat jest bardzo przyjemny do rozmowy, bo czas przy nim pięknie płynie. Jakubie, krótko jeszcze, bo u ciebie też w szkole jest pielęgnowana akcja Kolorowe Świadectwa. Wiem, o co chodzi, bo widziałem ich rozdanie, ale też krótko. Są różnokolorowe paski na każdym świadectwie rozdanym. Oczywiście są te uznane z czerwonym paskiem za osiągnięcia wybitne w nauce, ale masz też inne paski i czemu to służy?
Tak, uściślając to, ja już teraz od zeszłego roku staram się używać stwierdzenia biało-czerwone paski, bo to było bardzo mocno zaznaczane,
tak,
i ja już teraz z tego błędu staram się nie popełniać. I cudownie, że one są, cudownie, że one nagradzają tych, którzy umieją więcej i dążą do tego, by umieć, ale mamy w szkole całą masę uczniów w zasadzie wyjątkowych, niepowtarzalnych, które robią i potrafią robić wiele różnych innych ciekawych rzeczy. I uważam, że każdy, kto kończy rok szkolny, powinien zostać za to doceniony, tak? Powinien odebrać właśnie to świadectwo z paskiem za swoją wyjątkowość, za to, że podjął trud, walkę, że przechodzi dalej, wkracza na kolejny, że tak powiem, stopień zaawansowania w edukacji. I to już było dawno, to nie jest tak, że to jest jakieś, wiesz, wymyślone przeze mnie. Nauczyciele już pisali do mnie, że oni bardzo dawno temu, zwłaszcza w klasach na przykład 1-3 to robili, w swoich małych klasach w taki sposób wyróżniali uczniów i uczennice, bo chcieli właśnie dmuchać im skrzydła, chcieli w tych trudnych dla uczniów w dzisiejszych czasach mówić o tym, że oni są wyjątkowi, oni są ważni, potrzebni. I kiedy my to robiliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy, no było to przepiękne, kiedy uczniowie na przykład klasy ósmej przychodzili z tacy wzruszeni, że oni całe życie marzyli, a nigdy tego świadectwa z paskiem nie mogli odebrać. Teraz na wielkiej gali oni po niego przyszli, czuli się wyróżnieni, właśnie czuli się docenieni za te inne aktywności.
Na przykład?
Na przykład za bycie wolontariuszem, zaangażowanie się na rzecz szkoły, za osiągnięcia sportowe, artystyczne, za bycie przyjacielskim, pomocnym, uczynnym. To też zawsze było można na takie osoby liczyć.
Tylko oczywiście kolory pasków były dopasowane do rodzaju aktywności, tak, w której ten uczeń się wyróżniał.
Tych wszystkich uczniów za to nagrodzić. I oczywiście tutaj też podzieliły się dwa obozy zwolenników i przeciwników, bo uważali, że to tak nie może być, że wszystkich nagradzamy. Ale powiem państwu, że zawsze w dzień zakończenia roku rzeczą, która mnie dotyka, jest to, kiedy w social mediach widzimy dumnych rodziców ze swoich dzieci, którzy wrzucają kolorowe, znaczy, którzy wrzucają świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Ja wówczas zastanawiam się, co w takiej sytuacji czują rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takich, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami, uczniów cudzoziemskich, którzy nie władają językiem polskim w taki sposób, aby można było osiągnąć ten. Oni przecież też są wyjątkowi. Oni wykonali największą ilość możliwej pracy, którą my mogli zrobić. I to jest ich sukces, to jest ich świadectwo z paskiem. I ja się zawsze wtedy próbuję czuć właśnie w roli tego rodzica, który musi to oglądać. Ja uważam, że w ogóle dumni z naszych dzieci powinniśmy być zawsze, nie tylko w dzień świadectwa z paskiem, niezależnie jaki on jest, jak to świadectwo jest, ale to jest właśnie odpowiedź na to, żeby każdy uczeń poczuł się zauważony, wyjątkowy, ważny i żeby mógł powiedzieć swojemu rodzicowi, ja też mam świadectwo z paskiem.
Mam kilka pytań, których nie zadam, bo czas ucieka, więc przewinę do ostatniego. Chciałem też zapytać o lektury, ale to może będzie jeszcze rozmowa, kiedyś okazja do takiej rozmowy w innym terminie. Ale chcę ciebie na koniec, Jakubie, zapytać o taką rzecz, bo coraz częściej mówi się o kryzysie psychicznym uczniów. Jaką ty byś miał odpowiedź? Jaka szkoła byłaby najlepszą odpowiedzią na ten coraz większy problem, niestety?
Problem jest bardzo duży. I to musi być szkoła, która jest uważna. To muszą być nauczyciele, którzy pracować w szkole, nauczyciele, którzy będą dostrzegać problemy swoich uczniów i uczennic i będą zawsze obok. Mi w ogóle się marzy tak, żeby każda szkoła taka była i żeby żaden uczeń nigdy nie musiał iść sam, kiedy będzie tej samotny się czuł, kiedy będzie zawsze miał kogoś, którego za tą rękę chwyci. I kiedy zaczynamy ten temat, ja chciałbym o tym powiedzieć, bo to jest sytuacja, która wydarzyła się wczoraj w jednej ze szkół mi bliskich, gdzie dwie uczennice po drugiej lekcji uciekły z tej lekcji. Oczywiście wielkie zamieszanie, no bo nieobecności mają. A te uczennice zobaczyły, że ich znajomy kolega opublikował w social mediach pożegnalny list, że on odbiera sobie życie. One udały się do dyrektora tej szkoły z prośbą o interwencję, żeby zadzwonić do mamy, bo najprawdopodobniej to dziecko w tej chwili odbiera sobie życie. I one uratowały mu wczoraj życie. Pogotowie przyjechało na czas, mama zareagowała na czas. I to jest ta uważność też wśród młodych ludzi. Oni żyją w social mediach, ale oni muszą wiedzieć i nie bać się reagować, podejmować takich ważnych decyzji. One wczoraj zaryzykowały, uciekły ze szkoły, ale uciekły właśnie po to, by komuś pomóc i tej odwagi my powinniśmy młodych ludzi uczyć, odwagi tego, by czasami podjąć ważne decyzje, ale one w konsekwencji ratują ludzkie życie i my powinniśmy tak młodych ludzi uczyć, żeby nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka i żeby nigdy nie pozwolić komuś, żeby czuł się samotny.
Miejmy nadzieję, że te uczennice nie mają wpisanych nieobecności.
Absolutnie nie mają, absolutnie nie mają. I czasami tyle skromne, że one w ogóle nie chcą o tym mówić, nie chcą, żeby ich ktokolwiek za to nagradzał, bo one po prostu czuły, że muszą tak zrobić.
Proszę Państwa, zostawiam Państwa z tematem do przemyślenia, w jakim kierunku zmieniać polską szkołę, żeby nasze dzieci czuły się w tej szkole jak najlepiej i żeby wyniosły z tego jak najwięcej rzeczy przydatnych w życiu, a egzamin maturalny zdawały z uśmiechem na ustach i taką pewnością, że to będzie dobry wynik.
Dokładnie tak i nie czekajmy. Nie czekajmy, tylko zmieniajmy, działajmy już teraz, bo nie ma na co tracić czasu po prostu. Czym szybciej zaczniemy zmieniać, działać, tym więcej uda nam się zrobić.
Mówi to człowiek, który właśnie zmienia, nie czeka, tylko już zmienia. Jakub Tylman, dziękuję Tobie za wizytę w studio.
Ja również bardzo dziękuję.
Rafał Regulski mówi również Państwu dobranoc, a Jarosław Pachczyński będzie program jeszcze realizował do północy. Do usłyszenia.